Nie będę nic rysował, będę coś pisał. I to, co powiem, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. To, co mówi Nick, jest absolutnie, to jest coś, co gra w moim sercu. I wiem, że niektórzy z was w tym momencie pomyślą, a co z dużymi miastami? Duże miasta, kościoły też się muszą pomnażać, dlatego że założenie jednego kościoła w dużym mieście, który się nie pomnaża, może się pomnażać przez kampusy, może się pomnażać przez niezależne kościoły, ale to jest coś, co musi się pomnażać. To jest coś, co musi się pomnażać. W innym razie jakby to my musimy troszkę się wyleczyć z tej mentalności jednego kościoła, który zdobywa całe miasto. To jest bzdura. To jest absolutna bzdura. Naprawdę. Ilekroć jestem w Warszawie, we Wrocławiu czy w Gdańsku, wiecie, my w ogóle nie istniejemy na mapie. Tak? My jakby nie mamy znaczenia i musimy zrozumieć, że my jesteśmy wielcy w swoich oczach, ale w oczach społeczeństwa nie istniejemy. Gdybym ja był w dużym mieście, to założyłbym kościół, z którego później wypuściłbym ileś różnych kampusów, które dotykałyby różnych dzielnic, różnych regionów w danym mieście, ale Boża intencja to jest zawsze pomnożenie. To jest zawsze pomnożenie. I to, o czym chcę wam teraz powiedzieć, to nie ma znaczenia, czy jesteś w dużym, czy małym mieście. To nie ma znaczenia, czy jesteś w dużym, czy małym mieście. To, co ma znaczenie, to jest to, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Że Bóg w Ewangelii Mateusza, to jest M, w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, wersety od 18 do 20, to jest tak zwany wielki nakaz Biblii, wielki nakaz misyjny. Ten wielki nakaz misyjny nie ma na celu, on nie mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i uczyńcie wszystkich chrześcijanami. Bycie chrześcijaninem to nie jest cel dla Pana Jezusa. Jeszcze spróbuję być bardziej dramatyczny. Możesz mieć kościół pełen chrześcijan i możesz być bardzo słabym kościołem. Twój attendance, liczba ludzi na twoich nabożeństwach może wynosić 300 i możesz być ciągle bardzo słabym kościołem. Dlatego, że słowo chrześcijanin, zapiszcie to sobie, pojawia się w Nowym Testamencie 3 razy. Wow. 3 razy. Z czego 2 razy w sensie negatywnym. Kiedy ludzie z zewnątrz nazwali wierzących chrześcijanami. Bycie chrześcijaninem nie jest celem dla nas. Ja wam mówię o czymś, powiedziałem wam wczoraj o jednej, opowiedziałem wam o jednej rzeczy, że Bóg pewne rzeczy zdefiniowane redefiniuje na nowo. Redefiniuje na nowo. I to, co my musimy zrozumieć, kochani, w naszych kościołach, to, co ci powiem, to jest cała seria kazań, którą powinieneś głosić. To, co za chwilę dostaniesz tytuły do serii kazań i skup się na tym, jeśli zakładasz kościół od samego początku, miej to w swojej głowie, jeśli teraz prowadzisz kościół, nigdy nie jest za późno, nauczaj na ten temat. Dlatego, że to, o czym mówi Jezus, to, o czym mówi Nowy Testament, to 269 razy w Nowym Testamencie, według oczywiście Najświętszej Biblii, King James Version, to jest angielska Biblia, 269 razy określenie na chrześcijan i wierzących to są uczniowie Jezusa Chrystusa. To jest bycie uczniem. Jeśli my nie zaczynamy tworzyć uczniów Chrystusa, tworzymy tylko chrześcijan, to stworzy się nam paranoja. Ja wam coś powiem. Zachodni świat, i nam też to grozi, jest zainfekowany jedną ideologią. Jestem w kościele raz w miesiącu. Czy jeśli ktoś jest raz w miesiącu w kościele, jest uczniem Jezusa Chrystusa? To jest fikcja. To jest fikcja. On jest chrześcijaninem, on jest wierzącym, ale on nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. Cała multiplikacja, wszystko co mówimy o pomnożeniu, jeśli ktoś nie jest uczniem Jezusa Chrystusa, to nie powinien być nawet żadnym liderem. Bo wszystko się pomnaża według swojego własnego rodzaju. Wszystko się pomnaża według własnego rodzaju. My nie jesteśmy powołani, aby głosić ludziom Ewangelię. Ktoś odda życie Jezusowi na ulicy, wow, chwała Bogu, zapisuje sobie na karteczce. To nie jest koniec imprezy. To nie jest koniec imprezy. Tu nie chodzi o to, że wow, mieliśmy niesamowite nabożeństwo, kocham te hasła na Facebooku. 600 decyzji. No i co z tego? Ja przez 2 lata byłem w kościele, gdzie normalne było to, że było po 25, po 30 nowych osób i 25 oddawało życie Jezusowi. To było duże miasto, to było miasto, które liczyło 250 tysięcy. Ja wiem, jak wygląda kościół w dużym mieście, byłem pod wrażeniem tego wszystkiego. Wiem, jak funkcjonuje kościół w dużym mieście, ale czy jesteś w dużym, czy w małym mieście, jesteś powołany, aby czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Jeśli nie będziesz czynił ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, to będziesz miał mnóstwo chrześcijan, którzy pojawią się raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu. Sorry, tacy ludzie nie zmieniają świata. Tacy ludzie nie zmieniają świata. Ja jestem w trakcie serii, teraz głoszę na temat bycia uczniem Jezusa. To, że to jest seria, to jest fajnie, super, wygłosisz kazanie. Wiecie, jak ludzie funkcjonują w kościele? Jedni robią notatki, drudzy nie robią notatek. Spytasz się w poniedziałek, o czym było kazanie, to gościu będzie myślał przez 2 godziny, o czym było kazanie. Nie, to wchodzi w DNA kościoła, będziemy o tym rozmawiać na grupach, będziemy robić testy na temat uczniostwa, bo dla mnie celem kanału jest to, aby każdy był uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli nie chcesz być, twój problem. Ale końcowy projekt... z diabeł. O, jedna osoba pomyślała. Lepiej ich popatrzeć, jak się duszę, nie, Krysia? Sagra. Karaba Santa. Celem chrześcijaństwa, celem chrześcijaństwa jest czynienie ludzi uczniami Jezusa. I wydaje mi się, że popełniamy olbrzymi błąd w naszym chrześcijaństwie. My popełniamy olbrzymi błąd w naszym chrześcijaństwie. My nie czynimy ludźmi uczniami Jezusa Chrystusa. To się, kochani, musi zmienić. I słyszałem świetną rzecz, którą zrozumiałem chyba kilka miesięcy temu. Ja robię notatki, ponieważ zaczynam je rozumieć po 2 latach. Generalnie wszyscy tak mają. Zapisujesz pewne rzeczy, które Bóg ożywi za 2 lata. W Ewangelii Mateusza ktoś to wszystko policzył. Jest około 350 nakazów mocnych sugestii Pana Jezusa. 350. Wow. Ile było przykazań w prawie mojżeszowym? 613. Widać, kto robił kurs alfa. A to 613 zostało skondensowane do ilu? Do 10. To jest kwintesencja. A to 10 skondensowano do ilu? Do 2. Jeśli nie ma tych 2, to nic nie ma sensu. Jakkolwiek z tych 350, posłuchajcie, z tych 350, kiedy próbujesz to skategoryzować, to masz 7 kategorii tego, kim jest uczeń Jezusa Chrystusa. 7 kazań. Owszem, 8. Są 3 rzeczy, których się boję, owszem, 4. Salomon. Jest 7 rzeczy, które określają ucznia Jezusa Chrystusa. Te 7 rzeczy powinno być głoszone, te 7 rzeczy powinno być przerabiane w naszych grupach. Jak myślicie, ile powinna mieć grupa domowa ludzi, żeby to miało sens? Ilu Pan Jezus miał uczniów? W ilu zainwestował? W 3. Grupa, która skupia się na uczniostwie, moim zdaniem, powinna mieć od 3 do 5 osób. Kiedy ty jako człowiek, który czyni ludzi uczniami, kiedy znasz życie tych ludzi, kiedy znasz życie tych ludzi, kiedy egzekwujesz pewne rzeczy, kiedy monitorujesz pewne rzeczy i pracujesz nad pewnymi rzeczami w życiu tych ludzi. Amen? My mamy jakąś taką korbę, 12 osób w grupie, weź się zastanów. No właśnie. Witamy w dużym mieście. Jak przychodzi połowa, to na początku grupy, żeby siać strach, dzwonisz do każdego z nich i się pytasz, dlaczego ich tutaj nie ma. Żart. Pierwsza rzecz. Uczeń Jezusa kocha Boga. Jak nie ma tego pierwszego, to możemy iść już na kawę. Bo jeśli ktoś nie kocha Boga poprzez to, że ma relację z Nim, a po drugie ma relację z Jego Słowem, jeśli tych dwóch rzeczy nie ma w życiu chrześcijanina, to co to w ogóle jest? Wiecie, ja słyszałem o pewnym pastorze, on po 20 latach pastorowania powiedział, że on w końcu dotarł do księgi Ezechiela. Słuchajcie, my żyjemy w czasach hypergrace'u. Wiecie, co jest hypergrace? Stary Testament nie ma znaczenia. Posłuchajcie dalej, to jest jeszcze bardziej rozwinięte. Ewangelie nie do końca nam są potrzebne, bo Pan Jezus nie miał pełnego objawienia. Naprawdę. Liczą się listy Pawła, bo Paweł miał pełne objawienie. To jest chore. Powiedz to Żydowi, że Stary Testament nie ma sensu. My mamy znać całe Boże Słowo. Jest jedna rzecz, którą próbuję zrobić w Kananie, uzależnić ludzi od kawy i od Bożego Słowa. Jeśli ludzie nie czytają Bożego Słowa, co dalej? Jeśli ludzie nie notują tego, co Bóg do nich mówi, to jest to jakaś porażka. Ludzie powinien, uczeń Jezusa jest uzależniony od relacji z Bogiem i od Jego Słowa. Jeśli tego nie ma, nic nie ma sensu. Czy ostatni rząd mógłby się w końcu uspokoić? Macie piękne buzie, ale nie chcę oglądać ich uśmiechniętych non-stop. Skup się, Madzia. Uczeń Jezusa kocha Boga. Posłuchajcie, musimy uczyć ludzi, jak czytać Biblię, jak notować, co Bóg do nas mówi i jak mieć relacje z Bogiem. Bez tego nic nie ma sensu. Na grupach domowych pytasz ludzi, pierwsza podstawowa rzecz, co Bóg do nich mówi. Co Bóg mówi do ciebie? Powiem wam, najlepsze na grupach jest to, co Bóg mówi do ludzi. Ostatnio we wtorek byłem na grupie domowej. Prowadzę taką męską grupę, wszyscy są starsi niż ja. I ludzie zaczęli się dzielić tym, co Bóg do nich mówi. I powiem wam, zacząłem sobie robić notatki tego, co Bóg do nich mówi. Petarda. Niesamowite. Już później dalsza część tej grupy nie ma większego sensu. Kiedy wychwytujesz to, co Bóg mówi do ludzi, to jest niesamowicie inspirujące. I rzucamy sobie wyzwanie rok w rok, aby przeczytać całą Biblię w ciągu roku. To nie jest jakiś wielki wyczyn. Mamy mnóstwo planów czytania Biblii, jest YouVersion, oni ci to poukładają historycznie, oni ci to poukładają w jakikolwiek sposób chcesz, żebyś zrozumiał. Bez Bożego Słowa, bez relacji z Nim, to wszystko nie ma sensu. Wiecie, moje bycie pastorem bez tego numeru jeden nie ma sensu. Diabeł uderza zawsze w numer jeden. Kiedy on cię odetnie od relacji z Bogiem, to później będzie cię odcinał powolutku od wszystkiego innego. Kładź olbrzymi nacisk na relację z Bogiem. Kładź olbrzymi nacisk na relację z Jego Słowem. To jest podstawa. Nie możesz być uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli nie kochasz Pana Boga poprzez czytanie Jego Słowa i bliską relację z Nim. Ja wam coś powiem. Najlepsze rzeczy, które przydarzyły się w moim życiu, były dlatego, że stosuję numer jeden jako numer jeden w moim życiu. Jaka to jest radość, że dzisiaj jest październik i ja mogę odhaczyć, wieczorem odhaczę kolejny dzień, kiedy przeczytałem konsekwentnie Biblię przez cały rok. Kiedy mam zapisane wszystko, każdego dnia w tym roku mam zapisane rzeczy, które Bóg do mnie mówi. To jest najlepsza rzecz, która może mi się przydarzyć. Kiedy Bóg do ciebie mówi. No ale wiesz, gdybyś pracował, to by było inaczej. To zajmuje pół godziny dziennie. Nie narzucajmy na ludzi jakichś brzemion. Pamiętam takiego pastora, który mówi, a ile ty się modlisz codziennie? Ja mówię, co? Różnie. On mówi, wiesz, ja to tak po dwóch godzinach to się dopiero rozkręcam. Ja mówię, jak jest Sara, musi mieć ciężkie życie z takim ojcem. Tata Sary zawsze mówił, po dwóch godzinach to się rozkręca. Ja mówię, ja już się skręcam. Uczeń kocha Boga. Druga rzecz. Notuj to. Uczeń kocha ludzi. Każdy to widzi, tylko ty masz problem. Uczeń kocha ludzi. Amen. Uczeń kocha ludzi. Bez tego zapomnij o tym. Żeby kochać numer dwa, trzeba naprawdę trwać w numerze jeden. Niedziela w niedzielę, niedziela w niedzielę. Ania mówi codziennie, tak masz. Kto powiedział? Emil, ty to powiedziałeś? Powiem ci tak, raz się odezwałeś przez cały ten zjazd i się tak zaorałeś, Nie, on mówi o mnie, ja wiem, o czym on mówi. Uczeń kocha Boga, uczeń kocha ludzi. Nie można kochać ludzi, jeśli nie kochasz Boga. Cała moja miłość do ludzi wypływa z mojej miłości do Boga. Was się nie da kochać inaczej. Ja wiem, że vice versa. Nie da się kochać ludzi. Jak mamy się modlić o swoich wrogów, jeśli nie kochasz Boga? Macie wszystkich ludzi w kościele, których lubicie? Ja 10% nie lubię. 2% się uaktywniło. Słuchajcie, ja nie mam lubić wszystkich ludzi, ja mam kochać wszystkich ludzi. Naprawdę, jeśli chcesz być człowiekiem, który zakłada kościół, który jest pastorem, musisz nauczyć się kochać ludzi mimo wszystko. Wiecie, kiedy to jest fajne? Przychodzisz do kościoła w niedzielę, głosisz kazanie, a tam siedzą ludzie, o których wiesz, że negatywnie mówili przy innych ludziach o tobie. No i co? Nie bądź na tyle głupi, aby poświęcić im całe kazanie. Skup się na tych 90%, które cię też kochają. Skup się, nigdy nie skupiaj się na tym, co jest negatywne w kościele, skupiaj się na tym, co jest pozytywne. No inny temat. Jakkolwiek kochaj ludzi. Uczeń kocha ludzi. Wiecie, to jest tak sobie łatwo powiedzieć. Uczeń kocha ludzi. Trzecia rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale lecę bez notatek. To jest profesjonalna komunikacja z ludźmi, jakieś notatki, jakieś książki, notatki. I don't need any notes, any books or whatsoever. Everything is in my mind, in my heart. Yeah, it's a modern way of preaching, yeah? Mogłabyś sprawdzić? Uczeń, posłuchajcie, uczeń kocha Kościół. Uczeń kocha Kościół. Pamiętacie taką historię, to jest zawsze taki szachmat. Bo ludzie mówią, że oni kochają Boga, oni kochają ludzi, ale Kościół, oni nie potrzebują Kościoła. Chcecie poznać szachmat? Pojawia się Pan Jezus, objawia się Pawłowi. W jaki sposób Jezus objawił się Pawłowi? W jaki sposób? A właśnie, że nie. A gdzie jest napisane, że z konia? Chcesz być taki biblijny? Nie ma napisane, że z konia. Nie spadł z konia. Biblia nie mówi, że spadł z konia. Wiesz, dlaczego to mówię? Bo byłem w kościele w tym... to się nazywa... A w mostach i głoszę kazanie i mówię, że Paweł spadł z konia. I później podchodzi pastor, a gdzie jest napisane, że Paweł spadł z konia? Dobra, już poważnie, skupmy się. Wiecie, co powiedział Pan Jezus do Pawła? Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Co prześladował Paweł? Paweł prześladował Kościół. Paweł nie mógł prześladować Pana Jezusa, bo Pana Jezusa już nie było. Jak Paweł prześladował Kościół w Dziejach Apostolskich, kiedy Chrystus już został wzięty do nieba. Chrystus nie oddziela siebie od Kościoła. Chrystus nie oddziela siebie od Kościoła. Uczeń Jezusa kocha Kościół. Ja mam takie fantastyczne kazanie Zasadzony w Domu Bożym. To jest świetne kazanie. Możesz się ściągnąć ze strony. Świetne kazanie. To jest kazanie, które pokazuje potrzebę bycia zasadzonym w Kościele. Uczeń Jezusa kocha Kościół. Amen? Ma to sens? Kolejna rzecz, którą Pan Jezus mówi nam w Ewangelii Mateusza. Uczeń kocha Królestwo. Nie wiem, ile definicji słyszałeś już Królestwa Bożego. To czas na następną. Uczeń kocha Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest nic innego, znaczy to jest między innymi 5 rozdział do 7 w Ewangelii Mateusza. Tam są opisane, to jest kazanie na górze, wartości Królestwa Bożego. Kazanie na górze to jest lektura dla twojego serca, abyś ciągle miał czyste serce w swoim życiu. Dlatego, że Salomon powiedział, pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca. Kazanie na górze to jest nic innego jak papierek lakmusowy, który sprawdza stan naszego serca. To są wartości Bożego Królestwa. Po drugie, Boże Królestwo to jest coś więcej niż twój Kościół. Mówiąc o multiplikacji, mówiąc o pomnażaniu kościołów, ja muszę być bardziej fanem Królestwa Bożego niż mojego lokalnego kościoła. Mój znajomy pastor David Storer mówi, nic nie zrobicie w Polsce, jeśli nie staniecie się ludźmi Królestwa Bożego. Nic nie zrobicie w Polsce, jeśli nie staniecie się fanami Królestwa Bożego, że będziecie chcieć widzieć, jak Królestwo Boże się powiększa, a nie tylko wasz kościół. Cała multiplikacja polega na tym, że ja chcę poszerzać Boże Królestwo. Wiecie, jaką ja mam radość, że Praszka poszerzy Boże Królestwo. Że Praszka, to zepsute, złamane miasto już od września, tam powstanie Kościół, tam powstanie miejsce, które będzie reprezentować Boże Królestwo. Ja mam olbrzymią radość, że za 2-3 lata powstanie Kościół w Lublińcu, który będzie reprezentował Boże Królestwo. I tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem wam tylko to, co jest bezpieczne powiedzieć. I we Wrocławiu powstanie Kościół i tam będziemy reprezentować Boże Królestwo. Przejmiemy mosty i pokażemy coś. Posłuchajcie, poszerzanie Bożego Królestwa. Uczeń Jezusa kocha Boże Królestwo. Wiecie, jakie to jest trudne cieszyć się z tego, że ktoś się wyprowadził do innego miasta i jest w innym kościele, i ty masz się z tego cieszyć? Cieszysz się wtedy, kiedy jesteś człowiekiem Bożego Królestwa. Cieszysz się wtedy, kiedy jesteś człowiekiem Bożego Królestwa. Uczeń kocha Królestwo Boże. Kolejna rzecz. Uczeń kocha hojność. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy pod wpływem książki Błogosławione życie. Świetnie. Tutaj się Jagieła zatrzymaj. Błogosławione życie jest świetną książką Roberta Morrisa na temat hojności. Hojność to nie są tylko pieniądze. Hojność to są słowa. Hojność to jest zachęta. Hojność to jest otwarty dom. Hojność to jest mentalność, że ja chcę wszystkim ludziom, których spotkam, dodawać Bożej wartości. Hojność to jest zrozumienie, że to, co ja posiadam, jest tylko i wyłącznie Bożą łaską. Hojność to jest zrozumienie, że wszystko, co mam, należy do Niego. I nie chcę Boga testować, aby mi to udowadniał. Bo dzisiaj masz pracę, a za miesiąc możesz jej nie mieć, jeśli myślisz, że to jest Twoja zasługa. Hojność w Twoich słowach, hojność w Twoich czynach, hojność w Twoich relacjach, że Ty masz czas, że Ty masz pieniądze dla kogoś, że Ty chcesz kogoś pobłogosławić. Kościół musi być hojny, uczeń Jezusa Chrystusa musi być hojny. Bo problem hojności to nigdy nie jest problem tego, że Ty nie chcesz dać pieniędzy, to jest zawsze problem serca. Pamiętacie, jak apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 8-9 rozdziale opowiada o chrześcijanach, opowiada o uczniach Jezusa Chrystusa i on ich opisał w taki sposób, że oni byli w stanie najpierw oddać samych siebie. Oni byli gotowi nawet oddać samych siebie. Ludzie, którzy są gotowi oddać samych siebie, to są ludzie, którzy nie mają problemów z hojnością. Wiecie, ja mam ten przywilej, że jestem człowiekiem, który został uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego 10 lat temu. Ja wiem, co to znaczy, że życie już nie ma sensu. Ja wiem, co to znaczy żyć na kredyt. Ja nie mówię o takim kredycie. Ja mówię, że może już powinien być koniec ze mną. Dlatego dla mnie każdy dzień to jest Boża łaska, że ja żyję dalej. Korzystam z Jego tlenu i żyję dalej. Dlatego nie zamierzam marnować mojego życia na cokolwiek innego poza budowaniem Jego Królestwa, budowaniem Jego Kościoła i nie zamierzam realizować mojego ego w Kościele Kananii. Ja tu założę genialny Kościół, aby pokazać wszystkim, o co chodzi. Nie, ja chcę rozdawać ludzi. Niektórych z przymusu, niektórych z łaski. Jest taki fajny człowiek, ekspert od multiplikacji, on powiedział tak. Drodzy pastorzy, przemawiał do pastorów i mówi tak. Czyż Biblia nie mówi, że lepiej jest dawać, aniżeli brać? Wszyscy, amen. Wszyscy tak zbierają kolektę. Lepiej dawać, aniżeli brać. A Ralph Moore w tym momencie mówi, ale tu nie chodzi tylko o pieniądze. Szach, mat. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Hojny człowiek ma zrozumienie, że wszystko, co posiada, jest z Bożej łaski. Uczeń Jezusa musi być świadomy, że jako Jego uczeń, jako Jego naśladowca musisz być hojny. Oczywiście uczeń Jezusa kocha czynić kolejnych uczniów Jezusa. Ewangelizację. Widać jak byk. Co, nie myślałeś, że kocha Ewę, czy co? Kocho. Jejku, proszę? Jaka owulacja? Kocha ewangelizować ludzi. Wiecie, jaka jest zasada? My mówimy o tym, co kochamy. Było widać w piątek, o czym głównie mówiliście, że Brzęczek do dymisji, że Lewandowski jest przereklamowany, że Piątkowi znowu... Posłuchajcie, uczeń Jezusa kocha mówić innym o Jezusie. Jeśli my nie będziemy kochać mówić innym ludziom o Jezusie, wiecie co jest piękne? Że wszystko się pomnaża według swojego rodzaju. Jeśli ja będę bardzo dobrym uczniem Jezusa, jeśli ja będę kochał to, co kocha uczeń Jezusa, automatycznie, głosząc komuś Ewangelię, ktoś stanie się człowiekiem, który nawróci się przez moje przez moje głoszenie, on stanie się takim jak ja. Wiecie, ja nie muszę jechać do Twojego kościoła, żeby wiedzieć, jaki jest Twój kościół. Wystarczy, że znam Ciebie. Raczej jesteś niestety odzwierciedleniem swojego kościoła. jeśli ja jako pastor nie będę głosił Ewangelii, to jak mogę mówić ludziom, żeby głosili Ewangelię? Jeśli ja nie będę sobie jeździł na wakacje do Karpacza co chwilę. Jeśli ja nie głoszę Ewangelii ludziom, jeśli ja nie mam swojej listy, ludzi, o których się modlę, to jak mogę mówić innym? Amen? I ostatnia rzecz. Napiszę tak, tu jest napisane świętoż, nie świeczka, świętoż. Uczeń kocha Boży styl życia. Nie wiem, czy wiecie, ale obecny czas, który mamy w chrześcijaństwie, to jest bardzo liberalny czas. Jak ja się nawracałem, to jakby świętość była priorytetem. To było nawet przegięcie. Ale jakość mojego życia, jakość mojego charakteru miała znaczenie. To było nawet przegięcie. Ale jeśli moje życie jako chrześcijanina, jako ucznia Jezusa nie odróżnia się w żaden sposób od ludzi, którzy są w mojej pracy, to muszę się poważnie zastanowić, jaka jest moja relacja, powrót do punktu pierwszego, jaka jest moja relacja z Bogiem. Nie mogę spotkać się z pociągiem i pozostać takim sam. Nie mogę mieć relacji z Bogiem i odzwierciedlać zupełnie inne wartości niż są w Nim. Nie mogę. Kochani, żyjemy w czasach, gdzie chrześcijanie, gdzie uczniowie Jezusa prawie niczym się nie różnią. Zaczynamy tolerować ludzi, którzy śpią ze sobą i tego boimy się dotknąć nawet tego. Ja nie mówię, że mamy ich wywalić, ale to nam coś pokazuje. To nam coś pokazuje. Coś jest nie tak. Świętość powinna być priorytetem dla nas. Nic się nie zmieniło. Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wielu ludzi mówi, że największym powołaniem chrześcijanina jest stawać się takim jak on. Szczególnie chodzi o charakter. Szczególnie chodzi o nasz charakter. Uczeń kocha świętość. Ucznia Jezusa powinna razić grzeszność, liberalność i brak świętości. To jest dłuższy temat, jak na ten temat nauczać, co z tym temat robić. Oczywiście wiemy o łasce i prawdzie. Wiemy, to jest jakby zrozumiałe. Ale jak ja patrzę na czyjeś życie i ktoś po prostu próbuje pewne rzeczy robić dla Pana Boga, a świętość w jego życiu kuleje, to się zastanówmy. Co my w ogóle tworzymy? Ja staram się formować ludzi, kochani, to jest dla mnie priorytet, aby widzieć w życiu ludzi te wartości. Aby widzieć w życiu ludzi to, aby oni przejawiali miłość do tych siedmiu punktów. Bo jeśli my nie czynimy uczniów Jezusa Chrystusa, powiem Ci tak, to jest niebezpieczne, jeśli czynisz ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, bo być może będzie tak, że Bóg ich powołuje do czegoś zupełnie innego niż bycie w Twoim kościele. Być może Bóg ich powołuje do czegoś zupełnie innego. Być może Bóg ma względem nich większe zamiary. I teraz posłuchajcie. Uczynienie, jeśli ktoś jest liderem, a nie jest uczniem Jezusa Chrystusa, strzelasz sobie w kolano. Ponieważ lider ma to do siebie, że ma wpływ. A jeśli masz wpływ, to są ludzie, którzy imitują twoje życie. Pamiętam, jestem sceptyczny co do tego, jak ktoś mówi, Bóg mi powiedział, ale naprawdę Bóg mi powiedział. Modliłem się. I Bóg przemówił bardzo wyraźnie do mojego serca. Nie dostosowuj się do standardów świętości swojego kościoła. Od razu pomyślałem, ja wiedziałem, że to są beznadziejni ludzie. Nie. To od razu mi pokazało jedną rzecz. Wiecie, co mi to pokazało? Że moje standardy muszą być wyższe, ponieważ ja, jako osoba, która jest publiczna w moim kościele, stanowię jakiś standard tego, jak ma wyglądać chrześcijaństwo. Jeśli ja nie mam relacji z Bogiem, jeśli ja nie kocham ludzi, jeśli ja nie kocham Kościoła i Bożego Królestwa, jeśli ja nie kocham hojności, nie kocham być hojnym, jeśli ja nie kocham... Ja do moich liderów odnośnie hojności mówię tak, weź przestań człowieku płacić dziesięcinę. Nie bądź śmieszny. Ty chcesz Bogu dawać minimum? Miejmy jakieś standardy odnośnie bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Miejmy jakieś standardy odnośnie bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, to co tworzysz na początku, to się będzie powielać. To się będzie pomnażać, to będzie szło dalej do przodu. Dla mnie, kiedy Nowy Testament 269 razy mówi o chrześcijanach, że to są uczniowie Jezusa Chrystusa, to jest tak wyraźny, numeryczny przekaz do nas wszystkich, że powinniśmy złapać, że tu nie chodzi o bycie chrześcijaninem, ale chodzi o to, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. 2 lata temu słyszałem taki wykład, który opowiadał pastor John Juliano z Australii, z Sydney. 2 lata później zrozumiałem. 2 lata później podjąłem decyzję. Mówię, Boże, dosyć chrześcijan. Ja chcę ludzi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że Jezus miał 12 uczniów, świat w tamtym czasie liczył 200 milionów ludzi, a w roku zerowym, 10 mieszkało na świecie. My myślimy, że 6 miliardów. Nie, 200 milionów ludzi wtedy żyło na świecie. I te 12 osób pomnożone do około 72, zrobiło rewolucję, później pojawia się 120 w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich i oni robią rewolucję w tych 200 milionach ludzi. Czego ty i ja, wiecie jakie to jest ciekawe? Że 2000 ludzi, oni mówili, 2000 lat temu oni mówili o podobnych rzeczach, jak my teraz mówimy. To jest petarda. Gdyby nie było uczniów Jezusa Chrystusa, nie byłoby chrześcijaństwa. A więc jeśli my, kochani, myślimy poważnie o zakładaniu kościołów, niech te nasze kościoły będą silne. To nie ma znaczenia, czy jesteś w dużym, czy małym mieście. To nie jest tak, że to jest do dużych miast, a reszta do małych. Bo tego już się nie da kontrolować, no to w dużych miastach. Tylko kocha Boga, wystarczy tu tylko w małych miastach. Nie, to jest do wszystkich nas. Do małych miast, do dużych miast. Zacznijmy czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. To jest nakaz Pana Jezusa. Mateusza 28, od 18 do 20. Idźcie na cały świat i czyńcie ludzi uczniami, moimi uczniami. Jaki jest pierwszy krok w uczniostwie? To jest proste. Trzeba się ochrzcić. Dziesięcina to nie jest dziesięcina. Że to? Kochać Boga, tak. Ale to, co to Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwszy krok bycia uczniem Jezusa Chrystusa, oczywiście kochać Boga, ale to, że się chrzcisz, to jest, mówisz swojemu ciału nie i mówisz Panu Bogu tak. I w naszym kraju chrzest to jest duża rzecz. Ale to jest oznaka tego, że ty chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa. I ta historia z nami, kochani, nigdy się nie kończy, ponieważ zawsze można bardziej kochać Boga, zawsze można bardziej kochać ludzi, zawsze można bardziej kochać Kościół, Królestwo, kochać hojność, kochać głosić Ewangelię i kochać świętość. To jest proces, który się nie skończy. A więc przestańmy być chrześcijańskimi kościołami, zacznijmy być kościołami, które tworzą uczniów Jezusa Chrystusa. I to jest niebezpieczne, bo nagle się zorientujesz, że nie ty jesteś panem tych ludzi, ale Jezus Chrystus. to są Jego ludzie. Ty nimi tylko zarządzasz. On zaufał Tobie, On Ci ich dał, ich prowadzisz. Ale to jest Jego decyzja, co On z nimi zrobi. Amen? Powstańmy i się pomódlmy. Halleluja. Duchu Święty, my przychodzimy do Ciebie, Święty Panie. Przede wszystkim my, Boże, chcemy być Twoimi uczniami. My chcemy być, Panie, w pełni Twoimi uczniami, chcemy się rozwijać w tym, ale chcemy być też tymi, którzy czynią innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Panie, potrzebujemy Ciebie, Święty Królu, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy Twojego błogosławieństwa. Boże, bądź uwielbiony, bądź wywyższony i prowadź nas, Duchu Święty. I prowadź nas, Duchu Święty. Panie, chcemy czynić, Panie, ludzi Twoimi uczniami. Nie chcemy budować kościołów, które są pełne ludzi, którzy są tylko chrześcijanami, ale chcemy budować kościoły, które są pełne Twoich uczniów. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie wywyższone, oddajemy Tobie chwałę. Jezu, bądź uwielbiony. Chcemy, Panie, być posłuszni temu, co Ty mówisz do nas. Chcemy być tymi, Panie, którzy czynią ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, i bez względu na to, ile tych ludzi nam dasz, bez względu na to, ile tych ludzi nam dasz, my chcemy zrobić to, o co Ty nas prosisz. My chcemy wypełniać Twój nakaz w 100%. Panie, niech będzie uwielbione Twoje imię przez nasze życie, przez ludzi, których prowadzimy, niech Twoje imię będzie wywyższone przez kościoły, które powstaną i przez kościoły, które prowadzimy. Jezu, bądź uwielbiony, oddajemy Tobie chwałę. Amen.